Muzyczne podróże przez świat.
W studiu pierwszy dziś gość, pani Majka Szura, znawczyni krajów Ameryki Łacińskiej, założycielka i współwłaścicielka Kieleckiego Biura Podróży Polka Travel. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Wyobraźmy sobie, proszę państwa, 14 dni wolnych od pracy i od nauki, huczne imprezy do samego rana, to Wielkanoc w Meksyku. Najważniejsze i najbardziej oczekiwane święto w tym kraju. Czy turystów ciągnie w Wielkanoc do Meksyku?
Bardzo. Przede wszystkim wtedy szalenie aktywna jest turystyka narodowa. Meksykanie przemieszczają się do kurortów, takich jak Playa del Carmen, Cancun, czy Acapulco, czy też kurorty w Baja California na północy kraju i świętują. Ale musimy pamiętać o tym, że tradycja ta jest silnie związana z tradycją, która została w XV wieku przywieziona wraz z pierwszymi kolonizatorami, z Hiszpanami. I w wielu miejscach, w tej chwili w Meksyku, można powiedzieć, że nieprzerwanie wygląda tak, jak wyglądało to setki lat temu.
Pierwszy tydzień wielkanocny zwany jest świętym tygodniem, Semana Santa. Tak. Rozpoczyna się w niedzielę palmową od procesji z palmami, tylko tam na ulicach meksykańskich miasteczek.
I tam Meksykanie mają palmy, które są łatwo dostępne,
a
więc wędrują z liściem palmowym. I co ciekawe, ten liść palmowy po mszy świętej jest błogosławiony, a potem przynosi się go do domów i palą mieszkańcy Meksyku liście palmowe po to, żeby w kolejną środę popielcową posypać sobie głowę popiołem.
A w Wielki Piątek w większości miasteczek meksykańskich odbywają się inscenizacje Drogi Krzyżowej i Ukrzyżowania. To najpopularniejsze chyba w miejscowości Iztapalapa.
To prawda, to jest w tej chwili już część Mexico City. Druga taka procesja jest organizowana w San Miguel de Allende, czyli nieco na północ od Mexico City, trzecia na południu, czyli w Taxco, ale cały czas w obrębie centralnym. I tu należy zwrócić uwagę na niesamowite teatrum, które temu towarzyszy, bo ta procesja wygląda tak, jakbyśmy się przenieśli w czasy XV wieku i możemy zobaczyć przede wszystkim w kolorach jacarandy, czyli liliowym, w kolorach bugenwilii, czyli purpurowym i w czerni maszerujące tłumy ludzi, którzy niosą figury bardzo często szalenie dynamicznie przedstawione. U nas jednak te figury są statyczne i w momencie, kiedy jest procesja, to są figury monumentalne, statyczne, a tam bardzo często one są w takich różnych pozach wyrażających ból, cierpienie. Do tego osoby, które niosą, ćwiczą przez wiele tygodni wcześniej specjalny krok, który powoduje, że figura procesyjna, która jest niesiona, płynie, rusza się, więc jest niesamowite uczucie wzięcia udziału w takiej procesji, bo tak jakbyśmy byli świadkami wydarzeń dziejących się kilkaset lat temu. W niektórych miejscowościach ludzie ubrani są na czarno tego dnia, kiedy właśnie biorą udział w procesji.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Czy to prawda, że pierwsza pasja została tam przedstawiona w 1833 roku?
To prawda.
To w miejscowości Iztapalapa.
Dokładnie. I miało to miejsce po epidemii cholery, kiedy zaledwie paru mieszkańców przeżyło. I jako wotum dziękczynne postanowiono właśnie święta Wielkiej Nocy uczcić taką procesją.
I ta tradycja przeniosła się na inne rejony Meksyku.
Tak, ale tak jak powiedziałam wcześniej, ważne, że mimo, że ma swój początek w latach 30. XIX wieku, to jednak cała oprawa jest XV-wieczna.
Stąd te huczne uroczystości na ulicach w niedzielę wielkanocną do białego rana?
O, oczywiście Meksyk jest bardzo kolorowy, bardzo pogodny, bardzo dynamicznie świętuje przy każdej okazji i po tym czasie zadumy wielkopiątkowym, po procesjach sobotnich, które znowu prowadzą tak jak kondukt żałobny ciało Chrystusa w szklanej trumnie, a więc jest kolejna procesja sobotnia w wielu miejscowościach, to w niedzielę właśnie z okazji już zmartwychwstania wszyscy zaczynają świętować, jest wielka fiesta, przede wszystkim Meksykanie, którzy udali się do kurortów, siedzą na plaży, grillują, bawią się, tańczą. To jest dzień, w którym wyrażają bardzo ekspresyjnie swoją radość. Ale musimy też pamiętać o tym, że jedna część to ta tradycja katolicka, ale Meksyk to kraj Majów i Azteków. I nie możemy zapomnieć o tym, że to, co powoduje tak silne przywiązanie do tradycji Wielkiej Nocy, to synkretyzm religijny. Bowiem Meksykanie z jednej strony czczą świętych katolickich, a z drugiej oddają cześć także w tym wypadku bóstwom Księżyca, Bogu Księżyca, bo to jest czas Wielkiej Nocy i zarazem czas Wielkiego Nowego Porządku. To dawne kultury rolnicze, które kierują się kalendarzem rolniczym, a on właśnie po tym przesileniu wiosennym, marcowym wchodzi w nowy etap życia, a więc z jednej strony w wielu kulturach, zwłaszcza środkowego Meksyku, mówimy o synkretyzmie religijnym, który możemy zobaczyć również w Gwatemali, sąsiedniej do Meksyku, czy na płaskowyżu andyjskim w Puno.
Śmierć i zmarli zajmują szczególną rolę w kulturze meksykańskiej. Tam śmierć jest właściwie dalszym etapem życia. To życie na ziemi jest czymś przelotnym, a prawdziwe życie zaczyna się dopiero po śmierci, prawda?
Właśnie i tak naprawdę zgodnie z religią katolicką my też powinniśmy w ten sposób postrzegać życie i śmierć, że jest to tylko pewien etap, który prowadzi do czegoś wyjątkowego, czegoś lepszego. I tak postrzegają to Meksykanie. Meksykanie nie boją się śmierci. Meksykanie bawią się śmiercią, ubierają ją pięknie, traktują ją jak piękną kobietę. Wyobrażeniem śmierci w Meksyku jest figura La Catrina, czyli przepiękna, wytworna dama w kapeluszu na modę francuską XIX wieku z pawimi piórami i zarazem figurą kościotrupa. Tak?
Pani szkielet. Kościotrup.
Więc pani
pierwsza
kościotrup.
Pierwsza dama Meksyku.
A no właśnie.
A skąd się wzięła?
A to dzięki jednemu satyrykowi, rysownikowi, który zupełnie w innym kontekście zaczął używać tych właśnie szkieletów, kościotrupów, przebierając ich w różne eleganckie stroje ówczesnej właśnie wysokiej socjety, między innymi w te stroje właśnie francuskie i przepiękne suknie, które teraz towarzyszą La Catrinie. Później Diego Rivera używał często w swoich dziełach też wizerunku La Catriny, więc
tutaj
jest teraz
mural słynny, tak, z 1947.
Tak, gdzie właśnie jest przedstawiona La Catrina, tak. La Catrina, zresztą Frida Kahlo, jego ukochana, też jest na tym muralu.
Tak.
Czyli wszystkie ważne postaci dla ówczesnego Meksyku. I później zresztą Octavio Paz też pisał o postrzeganiu życia i śmierci właśnie poprzez użycie symbolu La Catriny. Co istotne, jakiż prezent możemy z okazji, tu akurat już niewielkiej nocy, ale święta zmarłych, podarować ukochanemu czy ukochanej? No proszę, my nic nie będziemy darować, my pójdziemy w nostalgicznym, poważnym nastroju na cmentarz, zapalić świeczkę i pomyśleć o naszych zmarłych. A w Meksyku, jeżeli mamy osobę bliską naszemu sercu, to dostanie od nas piękną czekoladową czy porcelanową czaszkę, albo właśnie La Catrina z napisem Miłość aż po grób, albo Twój, Twoja aż do śmierci. A więc zobaczmy, jak zupełnie inaczej postrzegamy aspekt życia i śmierci.
Llama mi alma, mi dulce abogada, gran emperatriz. De la oscura morada, tiniebla nefasta después del vivir. Sola en tu lecho eterno observas el hielo que es el corazón. De estos humanos ingratos que te rechazamos por grosero temor. Serás en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir. Muerte, muerte querida, nos deja en tu sombra como el vivir. Serás en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir. Muerte, mi muerte querida, nos deja en tu sombra como el vivir.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Jakie dania pojawiają się na meksykańskich stołach w niedzielę wielkanocną?
To zależy. Bardzo dużo jest słodyczy. Każdy region ma swoje charakterystyczne danie i nie są one tak tradycyjne jak u nas, ale to też wynika z faktu, że ten synkretyzm religijny jest tam szalenie obecny i pojawiają się dania na bazie kukurydzy. A dlaczego? Dlatego mianowicie, że przede wszystkim ten miesiąc księżycowy, w którym obchodzone są święta Wielkiej Nocy, jest zarazem miesiącem poświęconym Bogu Kukurydzy, czyli jednemu z najważniejszych bóstw w panteonie Majów. I przede wszystkim, jako znowu taki cichy hołd, będą to dania na bazie kukurydzy.
Wspomnieliśmy o Majach, to może o Aztekach. W przeciwieństwie do innych znanych religii, u Azteków miejsce, do którego ludzie udają się po śmierci, wcale nie zależy od tego, jak żyli, od ich postępowania nad ziemi, ale od tego, w jaki sposób zmarli. I tak mężczyźni, którzy zginęli w walce, albo kobiety, które umarły podczas porodu swojego pierwszego dziecka, dostawali się od razu do raju.
To prawda. Jest na przykład wiele też gier ceremonialnych, takich jak gra w pelotę, czyli w piłkę, zupełnie inaczej wyglądająca, aniżeli w naszym pojęciu gra w piłkę. I tam też naukowcy do tej pory spierają się, czy osoby, które wygrały, były poświęcane i wędrowały od razu do nieba, czy też ci przegrani, którzy chcieli tam jak najszybciej dotrzeć, mieli to błogosławieństwo, że polegli w tym ceremonialnym meczu i ich dusze trafiały do nieba. Tego nie wiadomo. W każdym razie to jedna właśnie też z najszybszych dróg dostania się do raju w świecie azteckim.
Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Muzyczne podróże przez świat.
W pięknym rejonie Tana Toraja, na trzeciej co do wielkości wyspie Indonezji, Sulawesi, słynącej z cudownej rafy koralowej, praktykowany jest przerażający zwyczaj, praktykowany do dziś.
No właśnie, i tu muszę powiedzieć, że wiele rzeczy, które nas przeraża, są tam zupełnie rzeczami naturalnymi. Wręcz mieszkańcy Sulawesi nie wyobrażaliby sobie innego ceremoniału pochówku, bo mówimy tutaj zapewne o ceremonii pogrzebowej, prawda?
Tak.
U nas najważniejszą ceremonią w życiu jest ceremonia ślubu. Taką najbardziej wystawną, najbardziej doniosłą, pompatyczną, gdzie przyjeżdża cała rodzina. A tam ceremonia ślubu jest owszem istotna, ale cała rodzina przylatuje z najdalszych zakątków, czy będzie to Australia, Ameryka czy Europa, przyleci na Sulawesi właśnie na ceremonię pogrzebową. Jest to absolutnie najważniejsze i najdroższe wydarzenie w życiu każdego człowieka, jeżeli możemy jeszcze użyć słowa życiu.
Przygotowują się do tej ceremonii już od samego początku, przez całe swoje życie.
Przez całe swoje życie zbierają ogromny majątek po to tylko, żeby wydać to na swoich bliskich w dniu ich pogrzebu. Ale od momentu śmierci do pogrzebu jest czasami bardzo daleko. Osoba, która umrze, jest balsamowana i traktowana jest jak ciężko chora osoba. Jej ciało znajduje się w domu. Wszyscy członkowie rodziny z nią rozmawiają, przynoszą symbolicznie posiłki, jedzą wspólnie i można by powiedzieć, że to jest faktycznie coś przerażającego, dlatego że my boimy się śmierci, czyli znowu mówiliśmy o Meksykanach, którzy się jej nie boją. Myślę, że oni mogliby to zaakceptować znacznie łatwiej. I mówimy o kultury Toradżów, którzy, uwaga, są również chrześcijanami. To nie jest żadna inna kultura, to jest kultura chrześcijańska, tylko inny też synkretyzm religijny przeniesiony właśnie na ten grunt Sulawesi. Można by powiedzieć, że to jest jakieś wynaturzenie, ale z drugiej strony ja, przyglądając się tym ludziom, którzy chowają swoich zmarłych po wielu miesiącach, a nawet wielu latach, stwierdzam, że to jest wspaniałe, terapeutyczne doznanie, dlatego że oni mają czas na pożegnanie się z bliskimi. Oni nie przechodzą etapu żałoby tak dramatycznie jak my, którym zabrane jest w ciągu trzech dób ciało najbliższego człowieka. Oni są z nim znacznie dłużej. Przez to sama ceremonia pogrzebowa, która potem ma miejsce, na którą przyjadą bliscy, jest już ceremonią pogodną. Oni oddają to ciało, chowają do grobu, ale okres żałoby już minął i mogą spokojnie i pogodnie oddać go do raju, do lepszego świata.
To jak długo to zabalsamowane ciało przebywa w domu?
To zależy miesiące? Od finansów tak naprawdę. Mm-hmm. Może
Czyli
przebywać
może nawet kilka lat.
Może nawet kilka lat, jeżeli rodzina nie nazbiera pieniędzy. Muszę powiedzieć, że ja byłam zaskoczona.
Ubieramy, czeszemy,
że przede wszystkim są to ogromne wydatki. Musimy zamówić kilka bawołów. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, to zależy ile mamy pieniędzy, a każdy z nich potrafi kosztować tyle co dobry samochód. Więc wyobraźmy sobie, że musimy nazbierać, mamy liczną rodzinę i musimy nazbierać na kilkadziesiąt samochodów. Nic dziwnego, że rodziny na Sulawesi zapożyczają się. Bardzo powszechną praktyką są kredyty, które bierzemy od razu na to, żeby móc potem wydać ceremonię pogrzebową. Taki zmarły, zabalsamowany, jest przepięknie ubierany, czesany i przygotowywany na tę największą ceremonię. Największa ceremonia trwa 4 dni i jest ściśle określony rytuał, co w którym dniu ma się odbywać. My mieliśmy to szczęście, że będąc na Sulawesi zostaliśmy zaproszeni na taką ceremonię pogrzebową do kuzyna naszego przewodnika. No, wygląda to imponująco jako przedsięwzięcie. Są firmy, tak jak u nas firmy eventowe, które zajmują się przygotowaniem jakichś wielkich wydarzeń na kilkaset osób, tam również, bo taka ceremonia rodzinna to rodzina, znajomi, kilka wsi z okolicy, które przychodzą, więc mamy kilkaset osób, które należy dobrze obsłużyć, dać jeść, zapewnić transport, więc logistyka jest niesamowita. I budowane są specjalne wioski z bambusa, tylko i wyłącznie używane dla ceremonii pochówkowej jednej osoby, w momencie kiedy można by przecież użyć tej samej konstrukcji na kilkaset osób dla innych. Nie, to by była ujma dla rodziny, więc każdy musi zbudować taką, nawet w tym samym miejscu, ale każdy buduje swoją wioskę. Poświęcane są bawoły, natomiast bliscy przynoszą papierosy kretekowe, czyli goździkowe, piwo, a także prosięta. I to wszystko podczas tych 4 dni ceremonii jest spożywane. Dzieci deklamują wiersze, dziewczęta pokazują swoje umiejętności taneczne. Każda z rodzin przynosi dary, każda jest przedstawiana, jest mistrz ceremonii, który przedstawia rodzinę, podaje dokładnie ilość, jakość prezentów, które zostały przyniesione i kieruje do odpowiedniego sektora, w którym dana rodzina ma usiąść. Tam wszystko odbywa się wedle hierarchii.
Jak w teatrze.
Jak w teatrze, dokładnie, jak w teatrze, tak.
Kalau membangun rumah di Tanah Toraja, kalau sudah selesai, dibangun, diukir, baru semua rumput keluarga bertemu, mengadakan mufakat.
Naszym gościem w pierwszej godzinie programu jest pani Majka Szura. Jesteśmy na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Jak ubierają się członkowie ludu Toraja na ceremonię pogrzebową?
Na ceremonię pogrzebową z reguły ubierają się na czarno, tak jak u nas. Natomiast rodzina ubiera się w stroje tradycyjne, z reguły w kolorach zieleni, bieli i czerwieni. Osoby, które przychodzą, rodziny, żeby też były łatwo rozpoznawalne, ubierają jeden kolor. My na przykład mieliśmy możliwość zobaczyć rodzinę ubraną w kolorze niebieskim, całą w kolorze liliowym, w czerwono-czarnym i widać było, że to są odrębne grupy, które podchodzą. Podchodzą osobno rodziny męża, żony, tam córki, syna, też jest cała hierarchia, w której te rodziny są prezentowane wszystkim innym gościom.
Zdjęcia z tej niezwykłej ceremonii pogrzebowej mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Polecamy. Elementem nieodzownym ceremonii pogrzebowej jest rytualny ubój bawołów, świętych zwierząt, których dusze mają ułatwić duszy zmarłego przejście w zaświatach i dostanie się do raju.
I w zależności od tego, ile bawołów będziemy mogli ubić podczas ceremonii pogrzebowej naszych bliskich, tym szybciej dusza znajdzie się w raju. Czasami jest to nawet kilkanaście bawołów, a później proże jest wieszane na domu rodzinnym danej osoby, która w nim zmarła, i przedstawia przede wszystkim symbol zamożności tego rodu.
Lud ten wierzy, że po śmierci czeka go życie pozagrobowe. Dopiero gdy ciało zostanie pochowane, dusza zmarłego rozpoczyna wędrówkę do ziemi dusz, a trumnę składa się na przykład w jaskini, ale nie tylko.
Tak, trumnę możemy złożyć w wielu różnych miejscach do tego przeznaczonych. I znowu mamy element synkretyzmu. Mamy ogromny hołd, jaki mieszkańcy Sulawesi składają naturze, a więc mamy święte góry, mamy święte drzewa. I w tych świętych, wyjątkowych miejscach, dla nich tylko wiadomych, w jaki sposób są wybierane, są składane właśnie trumny. Przy czym zmarły jest przygotowywany przez swoją rodzinę rokrocznie do tego, żeby zaprezentować się najwyższemu w jak najpiękniejszej formie.
Tak, i to też dla nas szokujący zwyczaj.
Tak, że w sierpniu z reguły co roku wszystkie grobowce, wszystkie trumny właściwie są otwierane, bo to one nie są chowane w grobowcach, to są półki skalne, na których są ułożone, i dana półka skalna to tak jak u nas grobowiec rodzinny.
Mamy to na zdjęciach.
Tak, zapraszam do zobaczenia, bo wtedy będzie można sobie to lepiej wyobrazić. Więc w tych niszach skalnych trumny znajdują się z tyłu, a przed tymi trumnami są postaci tau-tau, czyli postaci, które są wyrzeźbione na wzór i podobieństwo zmarłego. Więc są mężczyźni, kobiety, postacie wysokie, niskie, one są ubrane w stroje, które swego czasu należały do zmarłego, i w sierpniu właśnie rokrocznie są przebierane. Wtedy to zabalsamowane ciało z trumny jest wyjmowane, czesane, przebierane, czasem również częstowane papierosem albo piwem. Jeżeli dany zmarły sobie lubił akurat wypić piwo czy zapalić papierosy, i później znowu składane do grobu. Na przykład ja byłam zaskoczona, kiedy będąc świadkiem takiego przebierania tau-tau, czyli tej postaci, która stoi przed grobowcem, zobaczyłam, że ma elegancką markową koszulę i również bardzo markowe okulary. I nikt tego, co ciekawe, nikt tego nie będzie kradł, absolutnie. Nie zdarzają się tam kradzieże, to są rzeczy święte, które należą do osób, które wędrują do raju, a więc nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby bezczcić takie miejsca. A znajdują się naprawdę wszędzie, wzdłuż drogi można zobaczyć na przykład grobowiec, i o tym świadczy tylko kolorowy tau-tau przed kamieniem i na przykład obok właśnie jakaś butelka po oranżadzie, co oznacza, że ktoś tam był niedawno, siedział, rozmawiał ze swoim bliskim, no i na przykład poszedł do pracy w polu.
Yeah.
A tutaj na zdjęciu mamy ogromny kamień, to też grobowiec?
Tak, to też grobowiec. To jeden z wielu, które mijaliśmy po drodze, udając się właśnie w górach w Sulawesi na trekking. Widzieliśmy dziesiątki, albo nawet może setki, można powiedzieć, przez te kilka dni domów Toradży. Zresztą dom Toradżów ma taki bardzo charakterystyczny dach. I co ten dach przypomina? Przypomina rogi bawoła, no czyli właśnie świętego zwierzęcia. Mhm. Więc wszystko jest symboliczna u Toradżów. Naprawdę, tam można by bardzo wiele na co dzień różnych elementów, którymi się otaczają, zobaczyć. One mają swoje magiczne, święte znaczenie.
Mamy domy tradycyjne i te bardziej nowoczesne.
Tak, ale wszystkie mają kształt ten sam i różnica jest tylko taka, że domy Toradżów tradycyjne kryte są trawą, mchem, a więc mają zielone dachy, a domy nowoczesne też mają kształt półłuku, właśnie takich rogów bawolich, z tym, że kryte są blachą falistą.
A obok domów Toradżów mamy też grobowce i wśród tych grobowców ja widzę tutaj grobowce dla dzieci.
Tak, to jest też szalenie ciekawa tradycja. Mianowicie jeden z gatunków drzew, który ma bardzo silnie płynącą białą żywicę, jest miejscem, w którym chowa się dzieci zmarłe wcześnie, niemowlęta i chowa się je w pozycji embrionalnej, w takiej dziupli w tym drzewie, którą potem zamyka się kawałkiem kory. I Toradżowie wierzą, że ta żywica jest utożsamiona z mlekiem mamy, a więc to dziecko, ono nie zmarło, tylko ono śpi i potem od razu przechodzi w tej swojej dziecięcej postaci do raju, ale cały czas jest zaopiekowane i znowu przez kogo? Przez matkę naturę.
W drugiej godzinie programu wybierzemy się na Wyspę Wielkanocną. To chyba też dobry kierunek na święta wielkanocne.
Wyspa Wielkanocna jest szalenie ciekawym kierunkiem, natomiast o czym będzie mówiła moja koleżanka, niewiele ma wspólnego z Wielkanocą. I postaci Mai, tajemnicze postaci, które na Wyspie Wielkanocnej do dzisiaj fascynują badaczy, też niewiele z naszymi świętami mają wspólnego, ale oczywiście warto się tam wybrać. To jest niesamowita podróż, nie tylko daleka transoceaniczna, ale też w zupełnie inny wymiar historyczny.
Naszym gościem była dziś pani Majka Szura. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.